Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Mamy niedzielny poranek, to dobry czas, by porozmawiać o zdrowiu. Najpierw będziemy apelować.
Dla nas to niestety taki czas ciężkiej, trudnej pracy i wyzwań, i oczywiście dla pacjentów, którzy czekają na krew w szpitalu. Dlatego my nieustannie prosimy, zachęcamy krwiodawców do zgłaszania się.
Krew potrzebna jest m.in. pacjentom onkologicznym. Chemioterapia w aerozolu to szansa dla tych, dla których nie było już nadziei.
Tak zwana trudna grupa paliatywnych pacjentów. W większości tych chorych nie będziemy mówić o pełnym wyleczeniu, tylko o poprawie komfortu życia po pierwsze, a po drugie istotnego wydłużenia życia tych chorych.
Pierwsi chorzy skorzystali już z tego leczenia w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Badania genetyczne są podstawą celowanej terapii onkologicznej.
Nasi pacjenci, którzy otrzymują leczenie celowane, czyli to leczenie po pełnym etapie diagnostycznym, jest po prostu skuteczne.
W Wielkopolskim Centrum Pulmonologii w Poznaniu to już się dzieje dzięki pracy nowoczesnego laboratorium. Za nami deszczowy lipiec, który nie sprzyjał plażowaniu, ale sprzyjał kleszczom.
Są lepsze warunki, żeby się rozmnażały kleszcze, ponieważ jest przyjazna temperatura i wilgotność. Kleszcze najlepiej bytują w takim środowisku, gdzie jest ciepło, ale wilgotno.
Mamy w Wielkopolsce wysyp zachorowań na boreliozę. Zapraszamy na pół godziny z wielkopolską medycyną.
Magazyn na zdrowie.
Zaczynamy od apelu o krew. Wakacje to zawsze trudny czas dla centrów krwiodawstwa. Dawców jest mniej, a szpitale potrzebują tyle samo krwi, ile w pozostałych miesiącach. Codziennie regionalne centrum wydaje do placówek w Wielkopolsce około 350 porcji krwi. O trudnej sytuacji stacji latem rozmawiam z wicedyrektor do spraw medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu, Agnieszką Łabą.
Ten okres w ogóle lata, okres wakacji jest takim trudnym okresem dla krwiodawstwa i tak się dzieje corocznie. Dla nas to niestety taki czas ciężkiej, trudnej pracy i wyzwań, i oczywiście dla pacjentów, którzy czekają na krew w szpitalu. Dlatego my nieustannie prosimy, zachęcamy krwiodawców do zgłaszania się. Pracujemy, tak jak Państwo wiecie, 7 dni w tygodniu. Organizujemy akcje wyjazdowe, nasze mobilne punkty poboru krwi, czyli te czerwone autobusy wyjeżdżają nie tylko na teren miasta Poznania, ale też do okolicznych miejscowości. Natomiast też widzimy, że w ciągu tego okresu wakacyjnego jest mniej dawców, to znaczy szczególnie studentów, młodzieży, która wyjeżdża, przemieszcza się w różne miejsca wakacyjne i no niestety mniej dawców zgłasza się do oddania krwi i składników, ale w szpitalach cały czas są pacjenci, którzy potrzebują krwi.
Stąd apel stacji o oddawanie krwi także latem.
My apelujemy, prosimy, zachęcamy. Naprawdę ten czas spędzony tutaj mija szybko, nic nie boli, jest miła atmosfera, dawca jest zaopiekowany, ma zrobione badania, rozmawia z lekarzem, więc też z tego tytułu ma różne dodatkowe korzyści i oczywiście nie bez znaczenia jest też to, że każdy dawca, który odda krew, dostaje 2 dni wolnego, czyli dzień, w którym oddał i kolejny dzień po oddaniu. Także my ze swojej strony możemy tylko zachęcić, zaprosić, bo bez Państwa pomocy nie będziemy mieć krwi dla pacjentów w szpitalu.
Oddaję krew, ponieważ wiem, że moja krew jest cenna, posiadam krew 0 RH minus, więc wiem, że na pewno się przyda. Co 2 miesiące, o.
Co skłoniło, żeby w tym okresie wakacyjnym przyjść, bo jest trudno z krwią teraz, prawda?
Znaczy ja regularnie oddaję od kilkunastu lat tak naprawdę, także tutaj po prostu rutyna już wchodzi, bo to robimy między innymi, żeby ktoś mógł z tego skorzystać. A ja oddawałem regularnie krew, teraz oddaję płytki, one są wykorzystywane w leczeniu.
Ile to wszystko trwa, jakby ktoś chciał spróbować?
Znaczy samo oddawanie krwi jest dosyć szybkie, myślę, że to trwa około 5-10 minut, jeśli jesteśmy dobrze nawodnieni. W przypadku płytek trwa to zdecydowanie dłużej, to już jest ponad godzina często.
Jestem regularnym dawcą krwi, więc tutaj nie jest bardziej okres wakacyjny, tylko regularność. Nie jest to jakiś obowiązek, nie jest to przywiązanie się do sprawy. Trzeba faktycznie regularnie oddawać.
Wakacje to też dobry okres, by stać się honorowym dawcą krwi i po skończeniu 18 lat po raz pierwszy oddać ten cenny dar.
Oczywiście, że tak, każdy moment jest dobry. Jeżeli jest okres wakacji, być może pewną grupę zachęci do tego, choć to bywa różnie, bo czasami w wakacje myślimy jednak o innych rzeczach, ale ale właśnie do tego oddania krwi na pewno trzeba się dobrze przygotować. Przyjść wypoczętym, wyspanym, wypić dużo płynów, a resztę, wszystko tu już w naszych rękach, my się takim nowym, młodym dawcom zajmiemy na tyle dobrze, że na pewno wróci do nas ponownie. Także ja po raz kolejny chciałabym zachęcić i zaprosić wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia, które nie chorują poważnie, nie mają poważnych problemów zdrowotnych, żeby się do nas zgłosiły. My tutaj u Państwa wykonamy badania, będzie rozmowa z lekarzem i jeżeli będzie wszystko w porządku, możecie Państwo oddać właśnie bezpiecznie te 450 ml krwi, które może uratować życie aż 3 pacjentom.
Okres wakacyjny jest trudny dla stacji, bo wypadków komunikacyjnych jest więcej.
Wypadki też, ale przede wszystkim proszę pamiętać, że proces leczenia pacjentów dzieje się przez cały rok i ci pacjenci hematologiczni, onkologiczni, przeszczepy, transplantacje dzieją się przez cały rok, a właśnie tak jak mówiłyśmy, w wakacje no niestety tych dawców jest mniej i tym samym odczuwamy my i pacjenci, że na tą krew czasami ten pacjent musi dłużej poczekać.
Krew można oddać nie tylko w stacji krwiodawstwa, ale także podczas akcji wyjazdowych. Krwiobusy dojeżdżają na różne festyny.
Na naszej stronie, wiecie Państwo, jest zakładka Plan Ekip Wyjazdowych. Tam można znaleźć miejsce, tam można znaleźć miejscowość, która dla Państwa jest dogodny dojazd i zapraszamy tam. Oczywiście jesteśmy w stałych miejscach, nasze oddziały terenowe. Jesteśmy między innymi w takich miastach jak Gniezno, Śrem, Nowy Tomyśl, Leszno. To są nasze te oddziały terenowe, które pracują przez większość dni w tygodniu i oczywiście Marcelińska, gdzie pracujemy od poniedziałku do soboty. Każdą sobotę jesteśmy dla Państwa otwarci od godziny 7 do 13, także zapraszamy.
W Poznaniu krwiobus często stoi przed Centrum Handlowym Poznania i to miejsce jest dobrze znane dawcom.
To jest punkt, który się, bym powiedziała, świetnie odnalazł na mapie Poznania. Jest już na tyle czytelny i rozpoznawalny, że dawcy wiedzą, że tam zawsze stoimy. Też oczywiście w różnych miejscach w Poznaniu stawaliśmy, między innymi było to pod Operą, też stawaliśmy przy Awenidzie, przy dworcu PKP, ale jednak ta Poznania jest takim, bym powiedziała, strzałem w dziesiątkę i tam mamy największą, bym powiedziała, frekwencję, jeżeli chodzi o dawców.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
W Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w tym tygodniu przeprowadzono pierwsze 4 zabiegi typu PIPEC. To szansa dla chorych onkologicznie, dla których zostało już tylko leczenie paliatywne.
Po raz pierwszy zabiegi PIPEC wykonano w Bydgoszczy 8 lat temu, ale ze względu na ogromne koszty nie były potem dostępne. Teraz, dzięki zastosowaniu narzędzi z Czech, metoda ta została zastosowana u pacjentów Szpitala Przylutyckiej i są szanse, że kolejni chorzy też będą jej poddani.
4 zabiegi operacyjne pacjentów z masywnymi rozsiewami nowotworu do jamy otrzewnej, czy do jamy brzusznej, krótko mówiąc.
Opowiada o zabiegach dyrektor szpitala, onkolog profesor Dawid Murawa.
2 pacjentów z rozsiewem raka żołądka, 1 pacjentka z rozsiewem raka jelita grubego, 1 pacjent z rozsiewem raka dróg żółciowych. To są chorzy, u których mamy ekstremalny stopień zaawansowania, to znaczy jest to bardzo trudna grupa pacjentów, bo to jest grupa pacjentów, która tak naprawdę straciła wszystkie szanse, jeżeli chodzi o możliwości postępowania terapeutycznego, albo straciła większość szans.
Wiem, co mnie czeka i wiem, że to raczej jest moje wyjście, że tak powiem, nie?
Pacjentka pani Danuta z Pyzdr.
Do przodu. Bo jeżeli czujemy, że coś może się zadziać lepszego, no to wiadomo, że dążymy do tego, tak?
Od jak dawna pani choruje? Jak wyglądała pani?
Ja 2 lata. 2 lata. Zaczęło się od jelita grubego i później przerzuty.
Metoda, o której dzisiaj mówimy, no nie jest metodą nową na świecie, dlatego że ona została wymyślona w 2011 roku. Problem polegał na aspektach technologicznych, które powodowały, że po pierwsze technologia nie była na tyle sprawna, jakbyśmy chcieli. Po drugie, były bardzo wysokie koszty i taki przykład dam Państwu tego, co się zadziało w 2017 roku. Próbowano tą metodę w Polsce wprowadzić w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Okazało się, że główny problem to były kwestie finansowe. Po kilku zabiegach, które tam wykonano, metoda została zaprzestana w Polsce.
W ciągu ostatnich lat nastąpił jednak dynamiczny rozwój, dzięki któremu z jednej strony wiadomo, że metoda ta jest skuteczna.
Uważa się, że około 60% pacjentów poddanych tej metodzie reaguje, czy ma odpowiedź jakąś, jedni lepszą, drugą gorszą, ale potwierdzoną odpowiedź kliniczną na zastosowaną procedurę, to po pierwsze. Druga bardzo ważna rzecz, między 8 a 15% pacjentów pod wpływem metody ma możliwość powrotu do bardziej radykalnych metod, które stosujemy w klasycznej chirurgii czy w chirurgii onkologicznej.
Obecnie także mniejsze są koszty zastosowania odpowiednich narzędzi już nie ze Stanów Zjednoczonych, a wyprodukowane w Czechach.
Ta główna dysza, która służy do podaży chemioterapeutyku do jamy otrzewnej, nie kosztuje już 15 tysięcy, tylko kosztuje 2800 zł. W związku z czym możemy powiedzieć, że czeski producent, który to urządzenie rozpoczął produkcję tych zestawów, no umożliwia dostęp do metody w polskich warunkach, także z punktu widzenia refundacyjnego. W związku z czym po analizie kosztów, które tu wykonaliśmy i drastycznej liczbie zgłaszających się pacjentów z tego typu problemami, to ta chemioterapia w aerozolu służy dla pacjentów, którzy do tych innych metod się nie kwalifikują.
Nie przejęłam się poprzednią tą operacją, tak jakoś to wszystko było ok. No ale później jak już jednak doszły mnie słuchy, że są te przerzuty, to troszkę jednak uderzyło. No i zaczęło się szukanie. Zaczęło się szukanie po prostu pomocy. Nie? No, która nadeszła. Która nadeszła, dzięki Bogu. Troszkę się teraz podłamałam, nie powiem, nie? Ale daję radę właśnie dzięki zespołowi, który no, podnosi człowieka na duchu, nie? No kto nie ryzykuje, w rabiczu nie siedzi.
Patrząc realnie na perspektywy, ilu chorych mamy tego typu w Polsce, według takich naszych obliczeń medycznych, myślę, że to jest grupa grubo ponad 1000 osób w skali kraju, która odniosłaby korzyść z tego typu procedury. Tak zwana trudna grupa paliatywnych pacjentów. Uważam, że tego typu procedury wpisujące się w poprawę jakości życia, w większości tych chorych nie będziemy mówić o pełnym wyleczeniu, tylko o poprawie komfortu życia po pierwsze, a po drugie według tych danych, które mamy z literatury, w tych danych przewija się cały czas temat istotnego wydłużenia życia tych chorych.
Do tej pory zabiegi PIPEC były wykonywane m.in. w ośrodkach europejskich, w Pradze, Berlinie czy Paryżu, a w warunkach komercyjnych także w Izraelu, ale tam koszt wynosił około 60 tysięcy dolarów. Teraz zabiegami w Poznaniu zainteresowały się już inne polskie ośrodki. Teraz muzyczna przerwa, po niej wracamy.
Masz ten uśmiech, który ja uwielbiam. I pływamy sobie w nadprzestrzeniach. Nie wiadomo, która to już sfera. Myślałam, że tam wyżej to nic nie. Takich scenariuszy nigdzie nie widzę. Znów ci marzną palce, nosem piszesz.
Na nikogo w końcu nikt nie czeka. Wciąż pływamy sobie nad przestrzenią.
Ty dokańczać mógłbyś za mnie zdania.
Nie ma co się przed tym masz tak wzbraniać.
W całej ciemnej galaktyce tylko nam tak oczy mogą błyszczeć. Jeśli takie ważne, takie króle, jak mogliśmy odłożyć to na później.
Magazyn na zdrowie.
Badania genetyczne podstawą terapii celowanej w przypadku leczenia nowotworów. To już się dzieje w Wielkopolsce, a jednocześnie bardzo szybko się rozwija. Przykładem najnowocześniejsze w regionie laboratorium w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.
Do tego centrum trafia rocznie ponad 1000 pacjentów. To 10% leczonych w Polsce chorych na raka płuca. Dzięki rozwojowi genetyki, zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu, możliwe jest coraz lepsze poznanie i określenie biologii danego nowotworu. O nowoczesnym laboratorium działającym w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii rozmawiam z dyrektorem centrum i kierownikiem zakładu.
To, co obserwujemy już od zgoła 20 lat, to jest to, że pojawiły się nowoczesne terapie dobierane dla szczególnej grupy pacjentów posiadających konkretną anomalię genetyczną.
Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii dr Damian Bryl.
I nie jest to ich anomalia genów, ich własnych, czyli tych, którzy odziedziczyli po mamie i po tacie, tylko są to te geny, które jakby zostały uszkodzone w toku tworzenia procesu nowotworowego. Jak człowiek pali na przykład, to dymem tytoniowym uszkadza szereg genów. Ale są ludzie, którzy nie palą i zachorowują, albo też pod wpływem tego dymu tytoniowego dochodzi do uszkodzenia konkretnych genów. Każdy gen, czy prawie każdy, zamienia się w białko. I teraz zmieniony gen zamienia się w zmienione białko, ono inaczej działa. Potrafimy dać leki, które działają na to białko, czyli produkt tego zmienionego genu i zahamowują procesy nowotworowe. Potrafi dochodzić do bardzo długich okresów zahamowania choroby nowotworowej.
Wiemy na pewno, że ta diagnostyka jest na bardzo wysokim poziomie.
Kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Nowotworów w Wielkopolskim Centrum, dr habilitowany Bartłomiej Budny.
A to, że ona jest na wysokim poziomie, świadczy głównie fakt, że nasi pacjenci, którzy otrzymują leczenie celowane, czyli to leczenie po pełnym etapie diagnostycznym, jest po prostu skuteczne. Lek celowany, który będzie zaaplikowany niewłaściwie pacjentowi niewłaściwemu, który nie posiada określonego defektu genetycznego, on nie będzie skuteczny. A lekarze, z którymi współpracujemy, widzą, że po prostu efekt terapeutyczny jest i cała ta procedura, którą stosujemy tutaj, jest z pewnością z wielką korzyścią dla pacjenta.
Jak zaczynałem swoją karierę, to praktycznie, jeżeli pacjent miał raka z przerzutami, to w przeciągu roku odchodził z tego świata. W tej chwili, jeżeli stwierdzimy określoną anomalię genetyczną, to potrafimy pacjenta leczyć. Pacjenta, którego rozpoznajemy na etapie przerzutów nawet do mózgu, potrafimy leczyć i 10 lat, podając mu określone leki.
Sama diagnostyka jest bardzo zaawansowana. Genetyka generalnie jest dziedziną, która charakteryzuje się takim bardzo, bardzo burzliwym, szybkim postępem technologicznym, ponieważ właściwie dzisiaj analiza wielu genów, nawet setek genów, nie jest problemem. Problemem jest interpretacja właśnie tych anomalii i zmian genetycznych. Dzisiaj właściwie w większości przypadków w laboratorium, w którym się znajdujemy, staramy się zinterpretować właściwie te wszystkie zmiany, które są w komórkach nowotworowych naszych pacjentów, żeby te nowotwory skutecznie leczyć.
W raku płuca jest tak szczególnie, że nie ma jednego genu, który jakąś ma wiodącą rolę, jak na przykład w przypadku raka piersi HER2, tylko tych zmienionych genów zidentyfikowaliśmy już 8, co do których wiemy, że mamy konkretną terapię. I są jeszcze kolejne, których już wiemy, że coś się dzieje i terapie są w toku przygotowywania. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że trzeba iść w kierunku genetyki, dlatego że to pozwala nam stworzyć miejsce, gdzie szybko i na bardzo wysokim europejskim poziomie będzie wykonana diagnoza i w tym momencie zaordynowane nowe leczenie, żeby ten pacjent nie musiał z tą próbką gdzieś jeździć, czekać.
Wyobraźmy sobie pacjenta, który tutaj trafia, został już zdiagnozowany, że to jest ten nowotwór gruczołowy. Co dalej i na jakim materiale Państwo pracują?
W większości przypadków to jest tkanka. Jeżeli to jest guz, który jest bardzo duży, wymaga operacji, to wtedy oczywiście jest to materiał operacyjny. Natomiast w wielu przypadkach mamy też pacjentów na wczesnych etapach rozwoju nowotworu, to się nazywa karcynogeneza, i wtedy guz jest mały i wtedy oczywiście pacjent w wielu przypadkach nie wymaga już operacji, ale pobierany jest materiał na drodze biopsji cienkoigłowej lub też bronchoskopii. I wtedy tego materiału jest bardzo niewiele. I tutaj jakby plusem tej całej technologii jest to, że my, wiedząc, że mamy na pewno komórki nowotworowe, choć jest ich niewiele, ale jesteśmy w stanie wykonać nadal to badanie. Dzisiaj to tak wygląda, że mniej więcej 50% czy 60% to są biopsje, natomiast 40% to są operacje. Czas badania jest istotny, ale z perspektywy też pacjenta bardzo istotne jest wyłapanie pacjentów na wczesnym etapie rozwoju choroby, gdzie to wczesne zaimplementowanie odpowiednich terapii będzie wyjątkowo skuteczne i można naprawdę pacjentów leczyć bardzo długo i staramy się, żeby ta choroba nowotworowa nie była chorobą śmiertelną, ale była chorobą przewlekłą.
Generalnie na dzień dzisiejszy w raku płuca dotyczy to nowotworów gruczołowych, co stanowi około 50% raków płuca. Natomiast ta nasza maszyneria jest taka, że jeżeli tylko zostaną zidentyfikowane geny, które są potrzebne i dołożone do tak zwanego kitu, to ta maszyna jest w stanie po prostu zmienić odczynniki i wydać wyniki takie, jakie są potrzebne. Jest niezmiernie plastyczna. W zasadzie prawie każdy pacjent u nas w zakresie raka gruczołowego płuca ma to badanie wykonywane.
Tutaj w województwie z pewnością jest to najnowocześniejsze. Ta technologia została wdrożona 1,5 roku temu. No, jesteśmy gotowi diagnostycznie na właściwie szereg typów różnych, podtypów nowotworów i z każdym miesiącem obserwujemy nowo opracowane leki i te leki jesteśmy w stanie wdrażać natychmiast już, ponieważ od strony diagnostycznej wykrywamy te wszystkie zmiany.
O choroba! Jak to się leczy?
Ponad 16 tysięcy osób zachorowało od początku roku na boreliozę. To dane z całego kraju. W tym samym okresie ubiegłego roku chorych było o 4,5 tysiąca mniej. Tego lata kleszczom wyjątkowo sprzyja niestabilna pogoda, dlatego służby sanitarne w Wielkopolsce odnotowują w ostatnich tygodniach duży wzrost zachorowań na boreliozę.
Przez ostatnie 10 lat liczba zachorowań na boreliozę wzrosła w Wielkopolsce prawie 4-krotnie.
Z naszych raportów Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wynika
rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla,
że rzeczywiście liczba pacjentów, którzy z objawami boreliozy czy z zdiagnozowaną już boreliozą podejmują leczenie w Wielkopolsce, w ostatnich latach znacząco wzrosła.
Zaobserwowaliśmy bardzo duży wzrost zachorowań na boreliozę.
Rzecznik sanepidu w Wielkopolsce Wiesława Kostuj.
Już w tej chwili do 15 lipca mamy odnotowanych 1101 przypadków, gdzie w zeszłym roku, całym roku, liczba przypadków wynosiła 1708.
Wzrost zachorowań widać także w Poznaniu i powiecie poznańskim.
To jest czas wzmożonej aktywności kleszczy.
Rzecznik poznańskiego sanepidu Cyryla Staszewska.
Ale też i naszego dłuższego przebywania na świeżym powietrzu.
Kleszczom w tym roku sprzyja pogoda. Sporo mamy deszczowych dni.
Są lepsze warunki, żeby się rozmnażały kleszcze, ponieważ jest przyjazna temperatura i wilgotność. Kleszcze najlepiej bytują w takim środowisku, gdzie jest ciepło, ale wilgotno. Nie lubią, kiedy są wysokie temperatury i jest sucho.
Ale pacjenci są też bardziej świadomi.
Z jednej strony na pewno wzrosła świadomość tej choroby. Na pewno pacjenci częściej zgłaszają się do lekarzy, kiedy zaobserwują u siebie niepokojące objawy. Zmieniła się też diagnostyka. Lepsze są metody diagnostyczne, które wykrywają boreliozę, ale też na pewno, co widać z obserwacji, na pewno tych kleszczy, które roznoszą tę chorobę, jest coraz więcej i coraz częściej pacjenci skarżą się właśnie na ukąszenia kleszczy.
Potwierdza to specjalista chorób zakaźnych dr Michał Chojnicki ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
Pacjenci są lepiej wyedukowani, lekarze rodzinni, no zawsze byli dobrze wyedukowani, ale teraz to już są bardzo dobrze, potrafią rozpoznać te rumienie wędrujące i je zgłaszają. I na podstawie tego my to wiemy. Te antybiotyki zazwyczaj były uruchamiane wcześniej, w tych poprzednich latach, także tych późnych borelioz jakoś tam dużo, aż tak bardzo takich prawdziwych nie mamy, aczkolwiek na tym etapie wczesnej boreliozy ci pacjenci są zgłaszani, są prawidłowo leczeni.
Istotne jest, żeby z objawami boreliozy czy z podejrzeniem boreliozy jak najszybciej zgłosić się do lekarza, najlepiej do lekarza rodzinnego, który zleci antybiotykoterapię. Objawy, które powinny skłonić do wizyty u lekarza, to przede wszystkim rumień wokół ukąszenia po kleszczu, czyli taka czerwona otoczka jasna w środku, zmienia zmieniająca rozmiar obwodu, czyli taki rumień wędrujący, ale też objawy grypopodobne, czyli bóle głowy, bóle stawów, gorączka, jeżeli pojawi się po ukąszeniu kleszcza, to powinno nas skłonić do wizyty u lekarza.
My już coraz więcej wiemy o tej arcyciekawej chorobie. Wiemy, że leczenie antybiotykiem krótsze jest również bardzo skuteczne i ważne, żeby po prostu ten antybiotyk w momencie, kiedy się pojawi rumień wędrujący, wdrożyć.
Przede wszystkim, czy to z kleszczem, którego nie udało nam się usunąć, czy z powikłaniami, czyli z objawami po ukąszeniu kleszcza, zgłaszamy się przede wszystkim do lekarza rodzinnego, a jeżeli wydarzyło się to w dni świąteczne czy po godzinie 18, wtedy korzystamy z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Z kleszczem nie zgłaszamy się na szpitalne oddziały ratunkowe ani do izb przyjęć szpitala. Tam zgłaszamy się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a ukąszenie kleszcza taką sytuacją nie jest.
Jest to problem, który dotyczy każdego z nas.
Doktor Anna Wierzbicka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Bo każdy z nas wychodzi z domu, a to już wystarczy, żeby złapać kleszcza. I tak jak jesteśmy non-stop narażeni na różne bakterie i wirusy, tak w większości dni w roku jesteśmy narażeni na kontakt z kleszczami. W Wielkopolsce tak naprawdę cały rok.
Na działkach jak najbardziej, nie tylko w lesie. Warto się zaopatrzyć w jakiś przyrząd do usuwania. W aptekach są dostępne różne przyrządy. Warto też to zawsze zabrać ze sobą do lasu, czy gdzieś na jakiś wyjazd wakacyjny, żeby nie wpadać w panikę, jak się przytrafi, że kleszcz gdzieś tam się pojawi na naszej skórze.
Ale generalnie oglądać siebie, tak?
Po oczywiście, wizycie. Tak, to jest podstawa. Jak się wróci gdzieś z lasu, z jakiejś działki właśnie, gdzie się dużo przebywało w jakichś zaroślach, czy chociażby trawach wyższych, no to warto wtedy wyczepać ubranie, nawet się rozebrać, wziąć prysznic, żeby ewentualnie tego pajęczaka z siebie spłukać, ponieważ on często nie wkuwa się od razu, tylko najpierw wędruje po ciele i szuka takiego dogodnego miejsca, gdzie jest cieńsza skóra, łatwiej się dostać do naczyń krwionośnych. Nie polewamy, nie podrażniamy go, chodzi o to, żeby go wyciągnąć tak, żeby, no można tak powiedzieć kolokwialnie, się nie zorientował, nie zdążył się zestresować, żeby nie wypuścił treści żołądkowej pod skórę. Żeby to robić, chwycić tego pajęczaka jak najbliżej skóry, nie ciągnąc go za ten odwłok, nie duszając go po prostu, żeby właśnie no, do tego zakażenia przede wszystkim boleriozą nie doszło.
To był ostatni temat naszego magazynu. Zapraszamy za tydzień i na naszą stronę internetową, gdzie można znaleźć wszystkie poprzednie odcinki naszej audycji.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.